Campus. Campus.
Minęła godzina 12, czyli jak co dwa tygodnie o tej porze. Przemek Krawczyk z Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego jest już u nas w studiu. Dzień dobry, cześć Przemku.
Dzień dobry, startupowo-technologiczny głos w waszych domach, samochodach i wszędzie, gdzie nas słuchacie.
Mówisz prawie jak taki syntezator mowy już powoli.
Iwona?
Tak, no jeszcze może nie Iwona, nie będę aż tak mówił, ale jest już coraz bliżej. Przekuć w sukces, zaczynamy. Dzisiaj na naszym tapecie, bardzo ładnie mówiąc, Artur Kurasiński, który zazwyczaj opisuje i tłumaczy, jak wygląda świat technologii. Dzisiaj u nas w studiu będziemy rozmawiać trochę o crowdfundingu, dobrze mówię?
Tak, crowdfunding chciałbym, żeby to była oś naszego odcinka, dlatego że no, na przykład mnie coraz więcej znajomych gdzieś pyta, mówiąc, że no, wygląda to na taki fajny sposób zebrania pieniędzy na jakieś przedsięwzięcie i w jaki sposób to zrobić, a ja nie do końca wiem, więc stwierdziłem, że zaproszę kogoś, kto się na tym zna, ale chyba zanim zaczniemy rozmawiać o stricte crowdfundingu, to ja chciałbym, żebyś trochę, Arturze, naszym słuchaczom opowiedział twoją drogę, twoją ścieżkę, bo gościliśmy już pana Macieja Panka, który opowiadał o tym, że zanim trafił, to te kilka biznesów totalnie mu się nie udało i te porażki gdzieś tam ukuły, czy zbudowały go do tego sukcesu finalnego i mam wrażenie, że trochę podobną drogę przybyłeś ty, to znaczy może nie tyle to jest mówienie o porażkach, ile o szukaniu tej swojej właściwej gdzieś drogi, więc opowiedz, jak to było u ciebie i mam nadzieję, czy jestem wręcz przekonany, że to będzie bardzo, bardzo będzie to inspirujące dla tych, którzy dzisiaj zdecydowali się wyregulować radioodbiorniki na 97.1 FM.
W ogóle dzień dobry, cześć.
Cześć, dzień dobry, witam serdecznie, dzięki chłopaki za zaproszenie i witam serdecznie słuchaczy. Też patrzę, że tu kamery pewne jakieś są, więc też pewne chyba i widzów kampusu.
Zdarza się, chociaż tym razem chyba nie będziemy. Ja dzisiaj mam dzień złej fryzury, także odpuśćmy sobie.
No może brody.
Tak.
Wiesz co, w moim wypadku jak najbardziej myślę, że można mówić o porażkach. Tutaj to nie jest moim zdaniem pejoratywne określenie. Po prostu to odzwierciedla dobrze, jaką drogę przeszedłem. I co gorsze, chyba nawet też nie można mówić za bardzo jeszcze o sukcesie, dlatego że takiego klasycznego sukcesu, o którym każdy marzy, to jeszcze mi bardzo daleko. Natomiast tak, popełniłem wiele błędów, parę razy wyrżnąłem głową i w sufit, i w podłogę, i w ścianę. I oczywiście to też mówię pod względem tego hasła startupowego, że wiesz, trzeba wszystko robić super fajnie, szybko, break things i wiesz, i move fast. Ja trochę teraz ewangelizuję, żeby zostawić te biedne startupy i żeby przestać o nich tak dużo mówić, dlatego że to jest trochę skaza naszego patrzenia. Ja wolałbym mówić o tym, że zakładajmy firmy i twórzmy przedsiębiorstwa, startupy.
Startupy z kazą, to jest zupełnie coś przeciwnego, o czym zawsze my mówimy w tym podcaście i programie.
No bo to jest też kwestia tego, jak dzisiaj to słowo jest nacechowane i czym ono się, po prostu z czym ono się kojarzy ludziom. Jak ktoś dzisiaj zakłada kwiaciarnię po prostu na jakimś rogu, gdzie jej jeszcze nie ma, to też często mówi, że no taki startup mam właśnie kwiaciarnię. Ja to nie ma z tym nic wspólnego, więc...
No właśnie i trochę też jest tak, że ja przynajmniej mam taką perspektywę, że te startupy chcą być takie traktowane bardzo lajtowo i najlepiej, żeby była taryfa ulgowa i żeby wszyscy głaskali po główce i mówili, o, jesteś startupem, na pewno ci się uda, o, nie płać podatków, o, weź dotację, o, dostań jakąś tam grant, o, i tak dalej. Dosyć tego, to było fajne 10 lat temu, ale jesteśmy w 2021 roku, przypominam ci, tym, którzy jeszcze nie wyszli z sylwestrowego szału, że już trochę czasu minęło od tego momentu, kiedy o tych startupach było głośno i były takie super. Teraz czas po prostu na dojrzałość i tak samo było z moją drogą. Ja od 2013 prawie lat, może trochę więcej, zajmuję się, no właśnie chciałem tym startupom przychylić nieba i wraz z koleżankami, kolegami organizowaliśmy Aulę Polską. Nadal organizujemy, pandemicznie zawiesiliśmy, ale pewnie wrócimy po tym okresie smuty. No i tam właśnie grzaliśmy w świetle reflektorów naszych wszystkie startupy, mówiliśmy, że jest super fajnie. Tylko ja przestałem trochę w to wierzyć po kilku ostatnich latach, kiedy widzę, że tak naprawdę jest bardzo ciężko wyjść z takiego mindsetu, jestem małą firemką i super mi się wszystko uda, a kiedy pojawiają się pierwsze problemy, to się ten biznes zamyka i się tworzy kolejny startup. Nie próbuje się tych problemów rozwiązać, tylko się jak gdyby szybko od tego ucieka. I to przed tym bym przestrzegał, czyli pułapka bardzo szybkiej chęci wskoczenia na falę, a jak się nie udaje, to po prostu zmieniamy barwy klubowe, nowo i zaczynamy robić coś od początku, ale bez właśnie patrzenia do tyłu, co się nie powiodło.
Wydaje mi się, że to jest generalnie problem XXI wieku i to nie tylko w biznesach, ale też w każdej innej sferze naszego życia. Pojawiają się jakieś problemy, cyk, zamykamy.
No kurczę, przecież mam nadzieję, że teraz w przerwie poleci PZ i Nisko jest niebo, bo przecież tam on opowiada o tym w kontekście się tam związkowo-relacyjnym, że tak. Jak się coś rozpada, to naprawiamy siebie, zostawiamy tą relację i idziemy dalej. Mamy nową żonę, nowego męża, więc no nie, no to jest po prostu rzeczywiście jakaś taka mądrość życiowa, nie tylko przedsiębiorcza, mam wrażenie.
Więc to jest coś, czym bym przestrzegał. W moim wypadku, ja powiem wam szczerze, nadal szukam tego, co ja bym chciał robić w życiu. Mam 46 lat, właściwie 7 za chwilę, dwójkę dzieci i trochę tak patrzę na to z perspektywy osoby, która mi się wydaje całkiem niedawno skończyła jeszcze studia i pamiętam dokładnie, jak to być żakiem i co tam ciekawego dzieje się, kiedy przychodzi przerwa jedna i druga i człowiek szuka trochę oddechu. I dla mnie to był wielki przypadek, że znalazłem się tam, gdzie się znalazłem, robiłem rzeczy związane z internetem właściwie od początku komercyjnego działania go w Polsce, bo to był przypadek, ktoś mi pokazał, ja zacząłem się wokół tego kręcić, interesować, przyszła jedna okazja, druga, potrafiłem ją wykorzystać, ale pewnie gdybym się urodził 10 lat później, miałbym z tym już problem, bo bym na tę falę nie potrafił wskoczyć. Natomiast na pewno poleciłbym szukanie rzeczy, sprawdzanie, eksperymentowanie i po prostu patrzenie na to, czy jesteśmy w stanie się tym bardzo zainteresować i to zainwestowanie tego naszego czasu z czymś owocuje, bo bardzo znam dużo osób, które po prostu robią coś przez 10-20 lat i to nie jest tym, czym chciałby się zajmować, ale już trochę w tym okrzepły, tak trochę są w tym jedną nogą i nie bardzo chcą wyjść.
No boją się zmiany też.
Boją się zmiany, nie rozumieją za bardzo, że mogą bardzo fajnie pozyskać jakąś wiedzę i zrobić z niej użytek, naprawdę robiąc niewielki wysiłek, ale po prostu tak wygodnie jest zostać w tej pracy, być w tym związku na przykład, jak już jesteśmy w takich klimatach właśnie relacyjnych. Kurczę, nie bójmy się tej zmiany. Niestety to co powiedziałeś, że to jest problem XXI wieku, to też jest chyba zaleta XXI wieku, że możemy bardzo szybko i mało kosztowo dokonać takiej zmiany, która jest fundamentalna, tylko trzeba chcieć. I to chcenie jest w naszych czasach, mam wrażenie, trochę w takim deficycie.
No ale ta łatwość tej zmiany jest również bardzo dużą pokusą, mam wrażenie, i przez to bardzo dużo zapału krzepnie wtedy, kiedy nie musi krzepnąć tak naprawdę jeszcze.
Tak, więc ja myślę, że paradoksalnie pod tym względem te czasy, w których jesteśmy teraz i pandemia, mogą być dla niektórych po prostu takim zwrotem życiowym, dlatego że no, mój biznes, który prowadzę od tam kilkunastu lat z różnym skutkiem, nagle jakby bankrutuje, nie? Zamykam i muszę poszukać dla siebie nowej drogi, więc być może dla niektórych ludzi, którzy się boją zrobić ten krok do przodu, to właśnie to będzie takie popchnięcie i gdzieś tam zmuszenie ich, żeby poszukali jakiegoś nowego sposobu dla siebie, więc nie wiem, Artur, czy ty sądzisz, że to pod tym względem gdzieś możemy doszukiwać się tego pozytywu właśnie?
Trzeba tego, że my żyjemy w bardzo ciężkich czasach, już nawet i nie sama pandemia czasami nas potrafi nieźle kopnąć, tylko różne wyzwania społeczne, czy biznesowe i polityczne, ale tak, znajdujemy się w takim momencie naszej historii, może chyba bez dwóch zdań takiego bardzo górnolotnego stwierdzenia użyć, po prostu jesteśmy naprawdę w takim momencie rozwoju cywilizacji technicznej człowieka, gdzie z jednej strony mamy ogromną możliwość czerpania z tych owoców wzrostu, czyli możemy siedzieć w domu, klikamy w aplikację i ktoś się pojawia pod naszymi drzwiami, zostawia nam jedzenie, albo zamawiamy sobie ciuchy, albo kupujemy samochód. Internet daje nam ogromne możliwości. Z drugiej strony potwornie nas to ogranicza, bańki informacyjne, zamykanie się w bardzo małych przestrzeniach, w małych grupach, generowanie bardzo prawdopodobnie mało sprawdzonych przekazów, które są potem chwytane przez algorytmy społecznościowych serwisów i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym żyjemy w najgorszych, z drugiej strony w najlepszych czasach, jakie możemy sobie wymarzyć. Z trzeciej strony właśnie dotyka nas taki problem, takiego czarnego łabędzia, czyli zjawiska, którego nikt nie przewidział, gdzieś tam ono sobie pokutowało na boku, ale to trochę jak z lądowaniem Marsjan na Ziemi. Można było to wziąć pod uwagę, ale przecież nikt o tym nie rozmawiał na zasadzie, o, to na pewno się wydarzy. No i przyszła pandemia i raz, że siedzieliśmy, połowa ludzkości w pewnym momencie siedziała w tym samym czasie w swoich domach pod lockdownem. Obecnie cały czas zmagamy się z problemami, które wiążą się z tym, kto może gdzie pracować, jak będzie wyglądała sytuacja, kiedy będą już osoby zaszczepione i ozdrowieńcy, jak to w ogóle będziemy funkcjonowali jako społeczeństwo. No i teraz na to kładamy kwestię ekonomiczną, czyli nasze biznesy. Ja chcę być optymistą i patrzę na to z perspektywy osoby, która ma głowę wypełnioną pomysłami. Ja się nie boję takich zmian, ale jestem o tyle cwaniakiem, że moje biznesy akurat świetnie sobie dają radę w momencie, kiedy ta pandemia funkcjonuje, czy też jak gdyby zaczęła nami władać. I no trochę jak gdyby mówię z takiej perspektywy osoby szczęśliwej, to znaczy mnie nie bardzo to dotknęło, a jeżeli w ogóle to pozytywnie. Niemniej jednak, gdybym był osobą z branży gastronomicznej albo eventowej, no to mógłbym teraz mieć ogromne problemy z nawet utrzymaniem nie tyle co firm, po prostu siebie na powierzchni. Więc sądzę, że tak jak powiedziałeś, tak, to jest dobry moment, żeby się zastanowić, czy to, co ja robiłem do tej pory ma sens. Po prostu tak czysto ludzko. Czy jestem z tego zadowolony? Czy daje mi to satysfakcję? Czy chcę za to umierać, tak już mówiąc brutalnie? Czy chcę za to wypróbować sobie żyły i nie widzieć swojej żony, dzieci i męża przez tam ileś miesięcy w roku, bo rozwijam swój biznes? Kwestia weryfikacji. Jeżeli nie, no to może zmieńmy to. Pandemia daje nam takie przyzwolenie tego, żeby zamknąć ten rozdział, poszukać czegoś nowego. Albo może trzeba coś poprawić gwałtownie i ten moment, kiedy siedzieliśmy w domach, dla mnie na przykład to było bardzo, bardzo potrzebne. Faktycznie nad wieloma rzeczami miałem czas przemyśleć. Wiele rzeczy przemyśleć, nad niektórymi się zastanowić głębiej i to sobie bardzo chwalę. Oczywiście nie chciałbym siedzieć tak długo, bo to jednak jest dla naszego zdrowia psychicznego bardzo, bardzo złe. Jesteśmy istotami społecznymi, to wielokrotnie na zajęciach socjologii nam powtarzano i to się dowiedzieliśmy teraz w praktyce. Więc myślę, że taka pandemia chwilowa jest okej, długotrwała nie, ale tak, wyciągnijmy konsekwencje z tych dotychczasowych rozwoju tej sytuacji. Popatrzmy na to, jak co się działo wokół nas. Czy myśmy naprawdę robili fajne rzeczy, czy chcemy robić fajne rzeczy i czy robimy to, co teraz nam daje satysfakcję i co nam sprawia, że jesteśmy szczęśliwi. Także tak, popatrzmy.
Powiedziałeś, Artur, że teraz twoje biznesy sobie dobrze radzą, ale no właśnie, wcześniej tak nie było, więc opowiedz konkretnie, jakie były twoje te próby i co było tą skórką od banana, na której się zdarzało ci poślizgnąć?
Wiesz co, ja do tej pory chyba spróbowałem z kilkudziesięciu różnych biznesów, od treści, czyli serwisów contentowych, przez e-commerce byłem współwłaścicielem apteki internetowej swojego czasu, byłem współwłaścicielem serwisu muzycznego, dużego, jednego z największych 20 lat temu. Byłem też osobą, która próbowała robić aplikacje. Bawiłem się w różne rzeczy. Bawiłem się w tym sensie oczywiście, że to był biznes, ale jakby sprawiało mi to satysfakcję. Wielokrotnie nie starczało mi cierpliwości na to, żeby ten problem rozwiązać do końca i go w jakiś sposób zamknąć. Moim przekleństwem jest zbyt duża doza kreatywności, taka, jak się obecnie określa, to zajawkowość, czyli ja po prostu potrafię się podgrzać do jakiegoś tematu, wow, chcę to zrobić, rzucić wszystko, a po kilku dniach, jednak to nie jest coś fajnego, albo po kilku miesiącach. Niestety, najczęściej jest tak, że ten overnight success klasyczny biznesowy, szczególnie wychwalany w świecie startupowym, przychodzi po 10 latach. I tutaj nie ma przebacz. Jesteśmy karmieni przez serwisy anglojęzyczne głównie jakimiś takimi historiami pod tytułem, no, napisał na kartce papieru albo tam serwetce w knajpie biznesplan, spotkał faceta albo babkę, ona powiedziała, to jest super, John, daję ci 3 miliardy i on za chwilę był wart 50 miliardów, wow, i gość ma teraz 3 Ferrari, 8 kochanek i 3 tam haciendy. Super fajnie, tylko słuchajcie, to są promile w promilu, to są naprawdę nano możliwości, tak naprawdę one się w życiu nie zdarzają. To, co się wam zdarzy, to prawdopodobnie będzie ograny biznes, który istnieje od wielu, wielu setek lat, do którego dołożycie wajchę w postaci internetu i będziecie go rozwijali. I będziecie konkurowali z 10 000 innych podmiotów w danej branży, tylko w Polsce, a na świecie z milionami. Więc przyzwyczajmy się do tego, że tak jak powiedzieliśmy wcześniej, nie ma łatwo rozwijalnych biznesów, bo tak to każdy by brał, nawet nie brał kredytu, po prostu mówił, bo chcę zrobić najlepszą stronę internetową na świecie poświęconą sprzedaży książek. I by mu to wychodziło, mielibyśmy takich miliardy Jeffów Bezosów. No, Amazon jest jeden, ta firma rozwija się jako jedyna tak bardzo szybko w tak wielu zakresach. Nie dlatego, że ktoś dał jej szansę i po prostu ona ma to wpisane w swoje DNA, tylko człowiek, który temu zarządza, podejmuje właściwe decyzje, potrafi tak czy inaczej zmusić część tego rynku, żeby działała tak, jak on chce. Więc myślę, że w moim wypadku przede wszystkim to, co mi się bardzo przydało, to było znalezienie w sobie odpowiedzi na bardzo proste pytanie. Czego nie powinienem robić? Czym się nie powinienem zajmować? Do czego nie jestem predestynowany? Po co ja właściwie, jaką wartość daję temu biznesowi? Jak sobie odpowiedziałem na to pytanie i znalazłem odpowiedzi, wydaje mi się, że do tej pory są one dla mnie dosyć oczywiste, to się nagle okazało, że wielu rzeczy po prostu nie powinienem robić, dlatego że ja tam nie zrobię nic dobrego. Będę tylko szkodził, będę przeszkodą, będę piątym kołem u wozu. I polecam to każdemu. To jest naprawdę takie objawienie, które mi się zdarzyło 5 lat temu. Ono może przyjść w różnym wieku, może przyjść w wieku lat 15, 20, 30, a tak samo jak w moim 40 kilku lat. Natomiast to jest bardzo cholernie ważna cecha. Jeżeli będziecie mogli sobie odpowiedzieć na bardzo proste pytanie, czego nie potrzebujecie i wręcz nawet nie chcecie robić, to wam od razu odejdzie wiele problemów, ponieważ nie będziecie musieli tego, przynajmniej nie powinniście brać tego pod uwagę. Więc ja taką objawienie przeszedłem. Dzięki temu już wiem, że zamknął mi się krąg pewnych rzeczy, nad którymi powinienem się pochylać, ale dzięki temu też wiem, w czym jestem dobry i co mogę wnieść realnie do biznesu, który chcę z kimś robić albo sam zakładam. I to mi bardzo pomogło, natomiast nadal ja uważam, że wiem bardzo niewiele, cały czas się uczę i nie uważam też, żebyśmy... Powinniśmy też jak w nauce obalać te autorytety i ludzi, którzy gdzieś tam sądzą, że wiedzą wszystko. Nie dlatego, że to jest takie głupie, a ty nic nie wiesz, bo tutaj jesteś tylko profesorem nadzwyczajnym czegoś tam, tylko że nasz świat się obecnie tak szybko zmienia, że naprawdę ludzie, którzy mają obecnie 15 czy 20 lat, mogą wiedzieć na temat więcej tego, na temat tego świata o tyle więcej, że profesorowie, uczone głowy ze skroniami posiwiałymi faktycznie mogą od nich się wiele uczyć, więc to jest plus ogromny. Z drugiej strony to też wymaga pokory, że jeżeli my mamy jakiś biznes, to ten biznes może na przykład za 2-3 miesiące być prześcignięty, wymyślony od nowa i możemy stać się spaść z roli lidera do jakiegoś kompletnego marudera.
No i cyk, jesteśmy w podcaście. Cytowaliśmy już filmy, mówiliśmy sobie o pokorze, która jest bardzo ważna w XXI wieku, mam wrażenie, i chyba nam jej brakuje. Wszyscy myślimy sobie, że kurde, jesteśmy w stanie zrobić wszystko i tak się nam wmawia, tak się nam mówi. Mam wrażenie, że takiej potrzebnej pokory, która powinna w nas być, nam brakuje w tym wszystkim.
Pokory? Ja bym tutaj dodał drugi przymiotnik, czy też cechę, którą powinniśmy posiadać, to jest cierpliwość.
Właśnie o tym też chciałem powiedzieć. To było tak jakbyś dokończył moje zdanie, które chciałem wypowiedzieć. Dokładnie tak, cierpliwość nam też jej brakuje. I gdybyśmy zaczęli szerzyć tę prawdę objawioną, jaką jest cierpliwość i pokora, zamiast takiego hura podejścia, hura optymizmu, że ojejku, na pewno ci się uda, klepmy siebie nawzajem po pleckach i mówmy, jacy jesteśmy świetni, to świat by wyglądał też lepiej.
Tak, no i jeżeli cierpliwość, to możemy bardzo płynnie przejść do drugiego tematu naszej rozmowy, czy wręcz tego, który był gdzieś zarzewiem do zaproszenia Artura do nas, czyli crowdfundingu. Zacznijmy od takich naprawdę podstaw, żeby każdy wiedział, z czym to się je, czyli czym jest w ogóle, Arturze, crowdfunding. No i właśnie, czym może on się różnić, jakie są, jakbyś miał go porównać do innych form zdobycia kapitału gdzieś dzisiaj na rynku, czyli powiedzmy do banku, do inwestora, typu, nie wiem, anioła biznesu i na przykład do venture capitału.
Mhm. Crowdfunding określiłbym tak trochę może podręcznikowo, jako po prostu zrzucenie, może nie odpowiedzialności, ale przerzucenie tej ciężkości, ciężaru na naszych fanów, ludzi, którzy nas obserwują, którzy lubią nasz produkt. I to oni są klientami i to oni nam donoszą te cząstki tego naszego kapitału, z którego potem my możemy budować ten produkt. To tak może mało sexy, jak słyszycie, to dla was może wyglądać, natomiast pomyślcie sobie tak, że możecie zrobić coś za pomocą kilku tysięcy osób, które wam wpłacą kilka złotych, a nie musicie tego robić na przykład idąc do jednego inwestora, który wam da te pieniądze, ale pod wieloma jeszcze warunkami, a przy okazji zabierze kawałek waszej firmy. Więc to jest ta podstawowa różnica, że crowdfunding, czyli właśnie fundowanie pomocą tłumu, czyli ludzi, którzy tak naprawdę was za coś szanują, uważają, że jesteście dla nich ważni, ci ludzie są w stanie dać wam pieniądze. No w Polsce akurat mamy na dniach, a właściwie w ciągu ostatniego roku mieliśmy wiele przykładów takiego bardzo spektakularnego crowdfundingowego podejścia. Między innymi można powiedzieć, że na pewno tak zostali ufundowani, czy tak został ufundowany film, dokument braci Sekielskich. Tak mieliśmy do czynienia z dwoma kampaniami dwóch radiostacji, czyli Radia Nowy Świat oraz Radia 357. No i oczywiście oprócz tego wielu z influencerów, ludzi znanych z tego, że są znani, też sięgają po crowdfunding. I czasami im się to udaje, czasami nie. Natomiast dlaczego to jest fajne? Fajne dlatego, że My, mówiąc brzydko, handlujemy swoją wiarygodnością, autentycznością. Bardzo, bardzo często jest tak, że możemy oczywiście jako, nie wiem, youtuberzy zarabiać na tym, że ktoś nas będzie płacił za reklamy podczas naszego programu. I tak to jest w krajach na przykład anglosaskich bardzo popularne, bo tam stawki za wyświetlenia, za viewsy są o wiele większe niż w Polsce. W Polsce odwrotnie. Od samego początku wszyscy szukali partnerów, reklamodawców, w związku z tym wchodzili w tak zwane lokowania i promocje. Niemniej jednak to, co jest najfajniejszego, to jest to, że jeżeli ja jestem osobą, która jest w jakiś sposób fajna dla mojej grupy odbiorców i oni naprawdę uważają, że to, co robię, ma sens i ma wartość, to ja mogę prosić ich o to, żeby oni mi płacili. To nie chodzi o to, żeby oni byli moimi sponsorami, tylko żeby doceniali mnie jako twórcę czy jako artystę. Więc crowdfunding określiłbym jako taką trochę specyficzną umowę społeczną między osobą, która jest w jakiś sposób czy znana, albo też pożyteczna dla tej grupy odbiorców, a grupa odbiorców uważa, że fajnie jest tę osobę wspierać, ponieważ to, co ona robi, jest po prostu fajne.
Wydaje mi się, że może tak sceptycznie do tego podejdę jak zwykle, że na samym początku ten crowdfunding właśnie tak działał. Tak po prostu wyglądało. Było to czyste w swojej naturze, ale wydaje mi się, że tak od przynajmniej, nie wiem, tutaj nie chcę podawać dat, które są nieprawdziwe, więc od jakiegoś czasu to wszystko wygląda trochę inaczej i ja na przykład nie mam tak, i nie wiem, czy ktokolwiek tak ma, że po prostu chodzi sobie po Kickstarterze, dajmy na to na przykład, jako jednej z platform crowdfundingowych i wybiera sobie, jaki projekt chciałby sobie dofinansować. Tak mam wrażenie, nikt nie robi. To, żeby ten produkt, który chcemy wypromować, czy dostać pieniądze na Kickstarterze, trzeba najpierw tę całą aukcję dobrze wypromować. Trzeba zbudować dookoła tego całą infrastrukturę reklamową w ogóle, żeby to wsiadło. Tutaj mówiliśmy o filmie Braci Sekielskich. To wszystko miało jakieś podwaliny. Oni gdzieś się reklamowali, oni gdzieś pokazywali, że można w nich inwestować. I to wszystko też kosztuje pieniądze. W związku z tym, zanim tak naprawdę podejmiemy jakieś kroki na Kickstarterze, musimy wsadzić w to masę pieniędzy. To nie jest tak, że samo w sobie nam przyjdą pieniądze i zrobimy fajne ogłoszenie i będzie wszystko idealnie i wszyscy nam zaczną wpłacać i zaczniemy zarabiać mnóstwo pieniędzy. Nie, to tak nie działa. I dlatego jestem sceptycznie do tego nastawiony, bo dlaczego? To tak naprawdę już się zaczyna mijać z celem. Mamy inwestować dużo pieniędzy. To tak samo możemy zainwestować w reklamę. Będzie prawie to samo. Zaraz znajdzie się sponsor, który to wszystko zrobi. No, tak to wygląda.
Masz rację, oczywiście. Absolutnie się zgadzam. Bardzo rzadko zdarza się tak, żeby kampania crowdfundingowa, która odnosi sukces, która jest duża, przez dużą kampanię, mam na myśli kampanię rzędu 100 tysięcy złotych, była realizowana tylko i wyłącznie za pomocą czystej siły rozpędu, jaką ma dana osoba, bo no, trzeba było być ogromną osobowością, żeby pchać to i żeby ludzie rzucali się na tą kampanię i ciskali w nią swoimi pieniędzmi. I oczywiście jest tak, jak mówisz, że żeby zrobić dobrą kampanię na Kickstarterze, czego akurat jestem dobrym przykładem, bo w zeszłym roku, dwa lata temu, przepraszam, już mamy nowy rok, w 2019 roku fundowaliśmy na kwotę 350 tysięcy dolarów grę, która jest dziwna, innowatorska, znaczy innowacyjna, hybrydowa, bo łączy cechy gry planszowej z grą komputerową i tak dalej, i tak dalej. No tak, ale właśnie myśmy po pierwsze poświęcili prawie 2 lata na przygotowanie tej kampanii. Sam produkt powstawał chyba z 5, a tak naprawdę jeszcze przy okazji wydaliśmy kilkaset tysięcy złotych na reklamę. Samo z siebie by to na pewno nie miało szansy przebić się, bo żyjemy w świecie, w którym mamy wiele bodźców, wiele sygnałów i mamy ogromną ilość szumu informacyjnego, więc...
I wielu ludzi ma te same plany, co my.
Oczywiście, no jest wiele miliardów ludzi na tym świecie korzystających z internetu, więc dlaczego ktoś miałby, jak powiedziałeś, wejść na naszą kampanię i nam te pieniądze powierzyć, więc absolutnie tak. Niemniej jednak crowdfunding o tyle jest fajny, że jeżeli już raz ktoś ci zaufa i dowiedziesz tą obietnicę, to potem o wiele prościej jest powiedzieć, słuchaj, zrobiłem książkę, grę, nie wiem, stworzyłem klatkę innowacyjną klatkę dla ptaków albo jakiś nowy rodzaj masażera do pleców. I teraz robię drugą część, inny produkt, ale wiesz, ja, ta osoba, której zaufałeś, ja to dowiozłem, w związku z tym halo, to jeszcze raz robimy tą kampanię. Na tym polega, na serializacji właśnie polega crowdfunding. Oczywiście można zrobić coś raz i powiedzieć dziękuję bardzo. Niemniej jednak najpiękniejszym przykładem crowdfundingu są właśnie kampanie, też zbiórki organizowane w modelu artysta szuka wsparcia wśród swoich patronów, znaczy swoich fanów. z tym mam do czynienia przykładku na przykład Dariusza Rosiaka i raporcie o stanie świata, paru jeszcze innych rzeczach, no chociażby właśnie te audycje, o których wspomniałem, czy jakby radiostacje, czyli Radio 357 i Radio Nowy Świat, tam ludzie wpłacają co miesiąc, to są duże sumy. I oczywiście to też jest pewna relacja typu ja będę wtedy płacił, dopóki będę czuł, że ta audycja jest fajna i mam nad nią jakiś wpływ i tak dalej. Więc to jest jakaś relacja bardzo, bardzo zwrotna i ona wymaga niesamowitej czułości i umiejętności odczytania tego, jakie są też oczekiwania tych fanów. Niemniej jednak wkraczamy w taki świat, w którym po prostu wiele osób nie będzie mogło inaczej. To takie, wiecie, no, kiedyś królowie fundowali, tak, byli ludźmi, którzy przychodzili i mówili, słuchaj, podoba mi się twoja praca, chodź, wezmę cię na swój dwór i przez najbliższe 15 lat będziesz malował moje obrazy mojego majestatu, tak, i potem sobie coś tam, jakąś kaplicę sykstyńską strzel na boku. Tak trochę to było, no, tylko że taka forma odeszła w niebyt, no, bo żyjemy w bardzo turbokapitalistycznym świecie, gdzie jednak się chce cenić wtedy, kiedy ktoś jest dostrzeżony i jest już tym mistrzem w swojej branży, wtedy bardzo chętnie mu dajemy pieniądze. Ktoś jest na początku tej drogi, bardzo niewiele osób, szczególnie tych dużych, chce takim podmiotom zaufać. Więc crowdfunding otwiera przed nami nową erę. Znam bardzo wiele przykładów, chociażby newsletterów, które wydawałoby się są bardzo niszowe, gdzie ludzie tworzący te newslettery, piszące o polityce, właśnie o społeczeństwie, o różnych innych kwestiach, potrafią zgromadzić kilkadziesiąt tysięcy dolarów co miesiąc właśnie z takich mikrowpłatności, 2, 3, 5 dolarów, no bo dlatego, że ci ludzie mówią, hej, fajnie rzeczy piszesz, chciałbym, żebyś pisała to dalej. I ten crowdfunding jest takim właśnie wtedy bardzo jasnym, takim no, podkreśleniem tego, że mi zależy na tobie, to jest moja może mikro pieniądze, ale w sumie one się składają na dużą sumę, więc crowdfunding uważam, że po pierwsze nie przeminie szybko, bo to jest coś bardzo naturalnego. Tak, będzie miał taką wywrotkę w postaci, żeby tam się dostać, żeby się wbić i zawalczyć o duże pieniądze, trzeba będzie mieć duże pieniądze, żeby zacząć taką zabawę, bo trzeba będzie reklamę wykupić, bo trzeba będzie stworzyć jakiś program, wymyślić jakieś marketingowe, całe wokół tego zbudować marketingowe jakąś rzeczywistość, więc to nie jest już takie proste. 10-15 lat temu, spoko, można było robić super fajne projekty, dlatego, że ktoś powiedział drugiemu i to się gdzieś tam niosło. Teraz, jak powiedziałem, jest zbyt duże natężenie impulsów, bodźców, jest ten szum informacyjny, więc crowdfunding oczywiście nie jest dla każdego i nie jest tak prosto, jak to czasami niektórzy próbują sprzedawać. Samo się nic nie zrobi. Bardzo dobre projekty potrafią przegrywać z tymi wysoko komercyjnymi i niestety też zdarzają się oczywiście oszuści, jak we wszystkich innych dziedzinach, więc są blaski i cienie.
Czyli crowdfunding mini rynek, który dokładnie zawiera wszystko to, co zawieramy.
Skupia w soczewce cały kapitalizm. Dobrze, wiemy już, że dzisiaj ekstremalnie trudno jest organicznie odnieść sukces crowdfundingu, czyli wrzucam projekt, bo jest ciekawy.
Widzę, że dzisiaj mamy ten sam problem z tym samym słowem.
Tak, tak, nie rozgrzaliśmy naszych czaszek. I po prostu organicznie ludzie scrollują, wyszukują, podoba mi się i wpłacają. Dzisiaj trzeba mieć albo bardzo duże pieniądze, żeby ten projekt wypromować, albo jakąś dużą grupę, oddaną grupę naszych fanów, tak? Bo rozumiem, że można dzisiaj, mając fajnie rozwiniętą markę osobistą, na przykład będąc blogerem, youtuberem, właśnie gdzieś tam influencerem i startując ze swoim produktem, czyli można wtedy gdzieś przenieść ciężar z pieniędzy na swoją rozpoznawalność i na to, że lubię tego człowieka, obserwuję go, więc kupię to, co on wyprodukował. I też mamy takie przykłady, gdzie ktoś właśnie najpierw zgromadził tą, powiedzmy tą, no rzesza to jest złe słowo, ale grupę tych fanów i po prostu wypuszczając produkt gdzieś tam w świat, odniósł sukces. Tak było no, chociażby z Krzysztofem Gonciarzem, który rozpoczął swoją przygodę z Patronite'em, ale będąc już bardzo, bardzo rozpoznawalnym twórcą i gdzieś pewnie ludzie po prostu wpłacali te pieniądze, czy wpłacają nadal, dlatego że lubię to, co robi Krzysiek i chcę go dalej wspierać, chociaż pewnie on gdzieś tam tych nakładów reklamowych dużych na tego Patronite'a gdzieś tam z początku nie miał.
Tak, zgadza się. I to jest oczywiście też jakaś metoda i droga do monetyzacji, takie brzydkie słowo, właśnie tych ludzi, którzy są sławni z tego, że są sławni. Nie mówię tutaj o przykładzie Krzyśka Gonciarza.
Ja bym tutaj też nie mówił o przekładaniu ciężaru sławy na pieniądze, tylko po prostu zmonetyzowanie sławy, nic więcej.
To
nie jest przełożenie ciężaru, to jest po prostu zmonetyzowanie tego, co już osiągnęliśmy wcześniej. Po prostu wykorzystanie narzędzia, które istnieje.
Niestety cieniem akurat w tym wypadku są różnego rodzaju influencerzy z Bożej łaski, wszystkie dzbany tego świata, które bardzo szybko rosną, bo niestety jesteśmy wzrokowcami i po prostu uwielbiamy widok ponętnych ciał, roznegliżowanych, szczególnie na Instagramie. W związku z tym, jak popatrzymy sobie, kto zdobywa popularność, to najlepiej byłoby powiedzieć, że blogerki tak zwane pośladkowe, czy też instagramerki pośladkowe, które potrafią po prostu powyprężać się z perfumą lub też jakimś szamponem od swojego sponsora i tam te kilkaset tysięcy osób chętnie zafollowuje taki profil. Za tym nic oczywiście nie idzie, poza tym, że można sobie napaść wzrok ponętnym ciałem. I z drugiej strony takie osoby oczywiście bardzo będą miały duży problem, żeby uzyskać w crowdfundingu jakąś sensowną zbiórkę, bo jednak jak mamy zapłacić takiej influencerce swoje ciężko zarobione pieniądze, stwierdzimy, jednak niech ona poreklamuje te szampony, da sobie radę. Natomiast oczywiście crowdfunding powinien w teorii trafiać, gdyby być wykorzystywany przez tych, którzy mają fantastyczny, dobry produkt, niszowy, z którym się nie potrafią przebić, a jednocześnie duża część osób potrafi w tym produkcie zobaczyć, że odkryć tą wartość. Teoretycznie tak jest, w praktyce oczywiście nie, bo wiadomo, prawo wielkich liczb, jak mamy dużo pieniędzy, to się przebijemy z każdym produktem, tak w teorii. Więc crowdfunding będzie zmierzał też, będzie miał swoje takie mielizny, których trzeba uniknąć. Ciekawym przykładem jest zdobywający popularność crowdfunding udziałowy, czyli w momencie, kiedy mamy swoją firmę, możemy zaoferować dużej grupie osób, na przykład nawet kilku tysiącom potencjalnych inwestorów, mikroinwestorów, właśnie mikroudziału w naszej firmie. I wbrew pozorom to ma też przełożenie pozytywne, dlatego że pomyślmy sobie, że mamy kilka tysięcy osób, które stają murem za naszą firmą, dlatego że zainwestowały 100 czy 200 zł w jakąś tam cegiełkę. I one domagają się pewnych rzeczy, ale też by nas kopały w 4 litery, jak nam się nie będzie chciało czegoś robić. Będą wymagały od nas transparentności, będą pierwszymi, którzy będą mówili, halo, tu się dzieje coś złego, bo powiedzieliście coś i to nie jest dowiezione. Więc to jest na pewno też jakaś forma ciekawa do zauważenia. Więc jesteśmy w takim momencie rozwoju całej naszej cywilizacji, gdzie teoretycznie każdy z nas może w internecie powiesić sobie banerek i powiedzieć, hej, od dzisiaj ja jestem artystą, influencerem, kimkolwiek, Kto wymarzył sobie, że będzie teraz chciał być wspierany przez ciebie i wpłać mi tu pieniądze. Część osób może się oburzyć i powiedzieć, ale to jest żebranie. Dlaczego ty, ktoś ma ci dać pieniądze? Jakim prawem ty masz otrzymać te pieniądze, a nie laureat Nagrody Nobla? Z trzeciej strony, no niestety tak wygląda świat obecnie, że możemy monetyzować w taki prosty sposób. Natomiast to też nie jest dla każdego. Czyli ja rozumiem, że część z was teraz właśnie wam się zapaliła lampka, że na przykład będzie teraz swoje domki innowacyjne domki dla ptaszków reklamowała. Niestety i Kickstarter, i wspieram to, i Patronite mają swoje bardzo ciężkie do przejścia elementy, które trzeba poznać, rozgryźć, przemielić w głowie i po prostu mniej wiedzieć o nich. Nie jest tak wcale prosto, to się samo nic nie dzieje, podobnie jak ze startupami. Może to stanowić dobre uzupełnienie. Czasami Kickstarter obecnie wykorzystywany jest głównie poprzez sprawdzenie potencjału e-commerce'owego takich produktów. Bardzo fajnie jest pokazać na przykład inwestorowi, że słuchajcie, zweryfikowaliśmy pozytywnie naszą tezę. Chcieliśmy sprzedawać taki domek dla ptaków i zobaczcie, mamy 20 tysięcy ostry, to wsparł. W związku z tym posłuchajcie, jeżeli nam się to udało, to z waszą kasą i z marką, która wokół tego mogłaby się pojawić, to możemy sprzedać miliony. No i taki inwestor mówi, kurde, faktycznie. Bo najpierw jak byśmy do niego przyszli i powiedzieli, hej, mamy taki pomysł na taki domek i my myślimy, że tyle osób może to sprzedać, to inwestor powiedziałby, mylicie się, według mnie takich tyle osób tego nie kupi. To jest ciężki, twardy dowód, który to weryfikuje. Więc Kickstarter teraz stał się de facto platformą e-commerce'ową, gdzie zaczyna się na tej platformie podróż, sprzedaje się produkty, po czym albo się wraca i robi seryjnie kolejne Kickstartery, albo w międzyczasie zakłada się własny sklep, gdzie sprzedaje się ten produkt, który został stworzony przez społeczność, dzięki społeczności na Kickstarterze, a potem się go sprzedaje normalnie w retailu. Więc modeli się pojawia coraz więcej. Niemniej jednak podchodziłbym do tego crowdfundingu w taki sposób, że jak zwykle, tak jak powiedziałeś, że to jest po prostu odbicie wszelkich naszych innych sfer. Tu są i ludzie, którzy chcą nas oszukać, i ludzie, którzy chcą nam dać ogromne pieniądze, społeczność, która chce nas wierzyć, ale też niestety pod koniec dnia trzeba po prostu wiedzieć to, że nie jesteśmy jedyni, trzeba się przez to wszystko przebić z naszym komunikatem, dotrzeć tego potencjalnego wspieracza, jak go nazywam, no i przekonać go do tego, żeby właśnie nam zaufał.
Swoją drogą, a propos przykładu domku dla ptaków, to ostatnio znalazłem na Kickstarterze właśnie przypadkowo.
Jest taki domek dla ptaków. idę, to kopię.
Ostatnio
właśnie.
Bardzo popularne zresztą.
Tak. To wiele milionów dolarów zarobionych.
Tak.
No nie, moim ulubionym projektem z Kickstartera jest taka maszynka do golenia pleców, gdzie jest to zwykła jednorazówka z bardzo długą rączką i facet ją bierze i po prostu staje przed lustrem i sobie goli plecy. I tutaj też 2 miliony dolarów chyba w 3 tygodnie zebrane na Kickstarterze, ale to są chyba wyjątki potwierdzające regułę, bo to jest po prostu viral, który się gdzieś
tworzy. Tak, to jest viral, dokładnie.
I na zasadzie wirusowania to się roznosi, ale to przejdźmy w takim razie na przykładzie Beyond Humanity Colonies, czyli właśnie planszówki, o której opowiadałeś, przez taki proces crowdfundingowy, czyli no, od czego zaczynamy,
tak.
Co się dzieje w trakcie, bo podzielmy to sobie na takie 3 etapy, czyli przed rozpoczęciem zbiórki, później sama zbiórka i po zakończeniu zbiórki. Co jest potrzebne, na co zwrócić uwagę, jakie błędy być może popełniłeś, a możesz dzisiaj opowiedzieć naszym słuchaczom, żeby mogli ich uniknąć w przyszłości, co tam się wydarzyło.
Jasne. Więc tak, jak wspomniałem wcześniej, sam pomysł na produkt powstał 5 lat temu. Mówimy o grze planszowej, gdzie my jako gracze możemy zagrać samemu, możemy zagrać z grupą innych osób. Budujemy fizycznie, mamy budynki, to są budynki kolonii, z których tworzymy kolonię kosmiczną. Gra polega na podejmowaniu decyzji, w sumie mamy wszyscy doprowadzić, jak siedzimy przy tym stole, do tego, żeby kolonia się rozrastała i funkcjonowała. To tak jak gdyby w kwestii wprowadzenia. Czyli to jest gra planszowa, rozrywka, kategoria rozrywka, dosyć dobrze na Kickstarterze widoczna, dlatego że w przeciwieństwie do gier wideo, gry planszowe biją rekordy, z roku na rok jest coraz większa ilość zbiórek, coraz większą ilością pieniędzy, które tam się pojawiają, więc myśmy to obstawili na zasadzie: wierzymy w to, że przez najbliższe jeszcze kilka lat ta kategoria będzie rosła, w związku z tym szukamy miejsca gdzieś, gdzie jest bardzo dużo już osób, które rozumieją i wpłacały pieniądze. W związku z tym to było nasze pierwsze założenie. Czyli odrobiliśmy lekcję, zobaczyliśmy, jaki produkt, oczywiście na początku był produkt, to nie było tak, że myśmy sobie wymyślili produkt pod daną kategorię na Kickstarterze. Natomiast jeżeli już ten produkt mamy, to potwierdziło nam się, że to jest fajny produkt, mogący potencjalnie trafić do bardzo dużej grupy osób. To jest jak gdyby ta pierwsza rzecz. Oczywiście mnóstwo przygotowań związanych z tym, jak ten produkt ma wyglądać, jakie mam używać języka, jakie mam zaprezentować go. Bardzo ważne na Kickstarterze jest budowanie tak zwanego draftu, czyli tej strony, gdzie na początku kierujemy ruch i mówimy ludziom, tak będzie wyglądała nasza kampania, zostawcie swoje komentarze. Zanim ruszy kampania, fizycznie wylanczujemy ją, możemy prosić naszych fanów, którzy się tam pojawiają, którzy się rejestrują, patrzą, o to, żeby powiedzieli, czy im się podoba nagłówek, czy zrozumiał jest język, czy są fajne grafiki, czy coś jest, co powinniśmy poprawić.
I to się też da w ramach Kickstartera zrobić,
tak,
na ich
oczywiście.
Stronie? To jest super, bo to ważne.
Draft page, który powstaje, właśnie jest kierowany do tych, którzy chcą jeszcze ulepszyć swój produkt.
Czyli przetestować kampanię, jak
tak,
ona będzie hulać.
Tak, przetestować kampanię. I kiedy my jesteśmy już zadowoleni, widzimy, że już więcej nie wyciśniemy tych zmian, mówimy launch, magiczna data, kiedy po prostu naciskamy przycisk i określamy, po pierwsze, przedtem, jak długa ma być kampania, jakie mają być warunki, bo to też nie jest tak, że ta kampania może zawsze się toczyć według tych samych praw. W związku z tym przede wszystkim pamiętajmy, że zawsze tą kampanię możemy zakończyć przed czasem, oddać te pieniądze, powiedzieć, nie udało nam się na przykład zgromadzić odpowiedniej ilości pieniędzy, pomimo tego, że idzie dobrze, ale nie idzie tak dobrze, jak sobie zakładaliśmy. Oczywiście przedtem musimy odrobić też dużo zadań domowych, określić, gdy kampania się uda, to ile pieniędzy de facto potrzebujemy na wykonanie produktu. I wiem, że zawsze jest ten problem, myśmy też przestrzeli się o marne 100 tysięcy dolarów i po prostu nie mieliśmy tych pieniędzy, żeby dokończyć, cały czas próbujemy tutaj jeszcze bootstrapować ten produkt. Natomiast ogromna ilość pracy była wykonana przed samą kampanią. Kampania tak naprawdę to już jest kwestia, kiedy my zaczynamy palić ogromne ilości pieniędzy i komunikować się z naszymi fanami. To jest coś, co bardzo rzadko o czym się mówi, to znaczy u nas zespół 6 osób przez miesiąc czasu siedział na różnego typu komunikatorach, serwisach, Discordzie, Facebooku.
Na Redditie, tak też?
Wszędzie. Wszędzie, gdzie pojawiały się komentarze, gdzie ludzie się opytali na board gamesach.
A śledziliście to jakoś? Jakieś narzędzia do monitoringu
tak,
internetu?
Tak, korzystaliśmy z kilku polskich, czyli z Kat Napoleona, z Brenda. Potem się przerzuciliśmy na Google Alerts. Każdy ma swoje plusy i minusy, natomiast korzystaliśmy z nich wszystkich i dawało nam to jakieś poczucie, że nie mijamy.
I tam, gdzie wzmianka się pojawiła o waszej grze, tak. Jakieś komentarze, to wy staraliście się tam odpowiedzieć
oczywiście
na nie, czyli jeżeli ktoś was
obrażał, tak,
na przykład
tak.
I mówił, że to jest słabe, to zaczynaliście wchodzić z nich w polemikę, dlaczego nie, a
tak.
Jeżeli ktoś was chwalił, to co wtedy? To jakieś testimoniale zbieraliście po prostu?
Oczywiście, dziękowaliśmy, wiesz, odzywaliśmy się na privie, dziękowaliśmy, podsyłaliśmy dodatkowe informacje, natomiast tak głównie trzeba sobie radzić bardziej, szybciej i bardziej tak stanowczo z tymi, którzy nas próbują tutaj, mówiąc delikatnie, wyprowadzić z błędu, mylnego błędu i powiedzieć, że jesteśmy po prostu głupkami, się nie znamy na tym, co robimy. Więc z takimi często ludźmi wchodziliśmy w polemikę. Zadanie nasze jest takie, nie udowodnić jemu, że się myli, tylko pokazać wszystkim wokół, że ta osoba nie ma racji. I to jest zupełnie co innego, bo polemika one to one, gdzie my się kłócimy, mówimy, lubisz czerwone, ja lubię czarne, jesteś głupi, bo i tak dalej, jest najprostsze na świecie, z tego żyje internet, że ludzie się wzajemnie dzielą i nastawiają negatywnie. Tutaj pokazywaliśmy tym ludziom po prostu, że nie mają racji, ale w taki sposób dosyć łagodny. I nam się udawało około 80-90% osób przekuć naszych megafanów. To znaczy, wychodząc do nich z takim nastawieniem, nie próbowaliśmy ich zniszczyć, zaorać, jak to się popularnie określa, tylko staraliśmy się ich zmienić, by przekonwertować naszych najbardziej lojalnych fanów. I to tak, się udawało.
Ja pamiętam, że były jakieś komentarze w stylu właśnie, co wy wiecie o sieciach neuronowych, ja wam teraz opowiem, i były jakieś długie wywody naukowe, dlaczego wy nie macie racji, tak. A widziałem później, że po jakichś tam długich dyskusjach ten człowiek następnego dnia w sumie wsparł tą zbiórkę.
Dokładnie taki był cel. Oczywiście to wymaga bardzo często zasięgnięcia po pomoc, po prostu mówiąc brutalnie, kogoś, kto się zna lepiej i żeby ta osoba po prostu z naszego konta odpowiadała. Niemniej jednak to jest najważniejsza część kampanii, znaczy wchodzenie w dialog, przekonywanie, komunikacja w trakcie kampanii, to nawet może być codziennie wysłanie jakiegoś dłuższego opisu informacji, co się dzieje, jak właśnie kolejny krok został przebity, a to będziemy tu robili, jak się wydarzy.
Czyli takie update'y, po prostu co
update'y,
się dzieje.
Update'y, dokładnie. Pamiętajmy też, że kampania jest jedną wielką grywalizacją. My poprzez to, że zapraszamy ludzi do wsparcia, my jednocześnie dajemy im cel. Celem jest to, że oczywiście zebrać jak najwięcej pieniędzy, ale w trakcie pokazujemy im progi, które są do osiągnięcia. Jeżeli na przykład powiemy sobie, że hej, jeżeli przekroczymy 100 tysięcy dolarów, tak, no to na przykład damy wam dodatkowy budynek, albo otrzymacie do nowego bohatera, albo damy wam nowy scenariusz. I możemy tak sobie tą drogę powyznaczać.
Takie milestone'y dla tej zbiórki.
Dokładnie tak. I one są bardzo ważne, dlatego że ludzie widzą, że kampania się rozwija, po pierwsze. Po drugie, zobaczą więcej rzeczy w pudełku, kiedy to pudełko do nich dojdzie finałowo. A potem jeszcze oczywiście mogą sobie gdzieś tam zacząć nas pisać, że chcieliby zupełnie nowy goal, na przykład przekroczymy milion dolarów, to oni chcą wieść, nie wiem, złotą kurę na łańcuchu, tak? No więc my musimy do tego też się odnieść, no a jednocześnie nie możemy zabijać w nich tej kreatywności, że sobie coś wymarzyli, a my tego im nie damy. No i tak to leci przez cały miesiąc.
A media? Staraliście się, żeby pisano o was w polskich, angielskich serwisach?
Wiesz co, powiem tak, mam wrażenie, że influencerzy nie do końca tutaj w jakiś sposób nam pomogli. Nie zobaczyliśmy gwałtownego, a mieliśmy dobre recenzje u dwóch największych influencerów, łącznie z takim bardzo znanym w środowisku Izakiem Charlesem, który stoi za sukcesem między innymi Frosthavena, i to jest taki wyznacznik, bóg branży planszówkowej, na pewno Kickstartera, facet, który zrobił, nie wiem, kilkanaście milionów dolarów na swoich kampaniach, w związku z tym absolutny punkt odniesienia. I on pobłogosławił naszą kampanię oficjalnie, mogliśmy zamieścić jego cytat w zasadzie cool, czy tam, nie wiem. Wow, this is cool. No więc, ale było napisane, że to on
myślisz sobie w teorii, Boże, jaki game changer. Dzisiaj, jak on nam dał znak jakości, to jest w ogóle...
No więc to się nie przyłożyło. Natomiast bardzo ważne pamiętać o jednej rzeczy, że wszystkie rzeczy, które uwiarygadniają tą kampanię, są nieprawdopodobnie ważne. Czyli ten social proof na zasadzie, widziała go taka osoba, zagrała w nią taka osoba, wideorecenzja bardzo znanego gościa. Ona umacnia przekonanie mnie jako backera takiej kampanii, że ta kampania ma szansę być dowiedziona do końca.
To jest chyba niesamowicie istotne, bo jest dużo osób, które wchodzą, już przeglądają, już kliknęły i jest ten ostatni przycisk, który sprawi, że kupisz, i pewnie tam też jest duży dropout i być może to, o czym ty mówisz, czyli recenzja tego gościa, którego każdy z nas planszówek, ona może sprawić, że on jednak w końcu wpadnie nam do tego.
Że ten dropout nie nastąpi po prostu.
Że dropout nie nastąpi, więc tak, to jest bardzo ważne. Oczywiście nieprawdopodobnie ważne są komentarze na samej kampanii innych ludzi, którzy już sparli albo mają jakieś pytania. Broń Boże, nie chcemy, że tam pojawił się hejt i właśnie, o, jesteście głupi, nie wiecie co robić, ta gra jest po prostu kompletnie idiotyczna i po co w ogóle ktokolwiek miałby ją kupić, więc tego nie chcemy. I taka gra się toczy przez cały miesiąc trwania kampanii, na przykład miesiąc, bo można zrobić też kampanię jednodniową albo siedmiodniową, w zależności od tego, jak się czujemy mocno. Codziennie palimy kasę, patrzymy, jak reklamy konwertują, czy jest przychód dobry, czy zły, czy wydaliśmy na przykład 20 tysięcy i z tego mamy 21, czy na przykład 51 tysięcy. Czy osobna osoba, inna komórka się tym zajmuje i mamy bardzo dużo też uwagi na to poświęcamy. No i dochodzi ten moment, że już wiemy, że nam się uda. Że...
Ile czasu kampania była? Na ile czasu ustaliliście? Na miesiąc.
Myśmy jechali przez miesiąc czasu.
I waszym celem minimum, żeby zakończyć tę zbiórkę sukcesem, było?
Wiesz co, jeszcze nie pamiętam dokładnie. Natomiast myśmy po prostu postawili sobie, że musimy zebrać 350 tysięcy dolarów.
I zebraliście?
350 tysięcy dolarów.
No dokładnie. Więc... Czyli to jest, słuchajcie, ogromny sukces, bo to jest kupa kasy, którą udało się zebrać, więc ogromne gratulacje.
Dziękuję w imieniu zespołu. Natomiast jeszcze jedna ważna rzecz. Kampania toczy się, wszystko się dzieje, natomiast pamiętajmy też o tym właśnie, że my tak naprawdę nie mamy tego produktu. My mówimy o przeszłości, więc my też, tak sam Kickstarter w regulaminie bardzo jasno stwierdza, my nie możemy pokazać gotowego produktu. My nie możemy pokazać, to on już istnieje, za chwilę będziemy go wysyłali, dlatego że złamalibyśmy regulamin Kickstarter. To nie jest sklep. To jednak wspieramy ideę, która dopiero ma się rozwijać. W związku z tym musimy delikatnie wyważyć, co pokazujemy. Myśmy też oczywiście gry nie mieli skończone, myśmy mieli
prototypy
projekty.
Możecie mieć i pokazywać.
Prototypy tak, ale na przykład już nie modele 3D. I tu się nagle okazuje, że zaczynamy jechać po bandzie.
A to ciekawe.
Czyli nie możecie dać na przykład filmu, gdzie gracie, tak? I pokazać jakąś tam element rozgrywki.
No więc właśnie...
Trudne to jest, bo to jest bardzo ogranicza.
Myśmy mieli takie filmy i niektóre kampanie mają nawet daleko posunięte, wręcz nawet wiadomo, że to są firmy, które przychodzą, żeby pokazać produkt i go po prostu sprzedać za chwilę w sklepie. Natomiast to jest zawsze ta polityka wewnętrzna platformy, którą trzeba mieć na uwadze, no bo ban, zniszczenie kampanii, zawieszenie i powoduje, że jednak no, już nigdy więcej byśmy na tego Kickstartera nie wjechali.
Cienka linia, nie?
Taka... Więc tak, co fajniejsze, myśmy jeszcze wtedy, kiedy to było realizowane, czyli w 2019 roku, realizowali to jako firma amerykańska. Założyliśmy to pod tę spółkę, mamy zwykłą, normalną procedurę, w sensie jesteśmy amerykańską spółką. Natomiast od zeszłego roku, od połowy, no powiedzmy tam bardziej września, każdy z nas, Polak, mieszkający w Polsce, mówiący po polsku, posiadający obywatelstwo polskie, może założyć kampanię na Kickstarterze, wykorzystując już polską spółkę.
Osobowość prawną.
Osobowość prawną. W związku z tym zapraszam, zachęcam, Kickstarter stoi dla was otworem. Słuchajcie, no, społeczność wielomilionowa, do której możecie powiedzieć, hej, to jest mój produkt, spełnijcie moje marzenie, ofundujcie go. Oczywiście to jest takie bardzo duże uproszczenie, ale możecie swoje produkty na Kickstarterze globalnie teraz już promować. Także zapraszam, jeżeli macie jakąś naprawdę fantastyczną ideę, kickstarter.com, wbijajcie tam, zobaczcie, podejrzyjcie sobie konkurencję. To nic was nie kosztuje. A nóż widelec wam się uda i wtedy będziecie mogli naprawdę zrealizować swoje marzenia. W najgorszym razie po prostu oddajecie pieniądze, dziękujecie, mówicie przepraszamy. Wielokrotnie się zdarza, że kampanie są nierealizowane z wielu powodów, także to nie jest żaden wstyd.
Tak więc jest. Też mam nadzieję, że ta audycja, skoro ją już włączyliście, to pewnie chcieliście albo mieliście może jakiś plan cichy, żeby założyć swoją kampanię crowdfundingową, więc mam też nadzieję, że będzie ona tak, że już została ona automatycznie takim wiadrem zimnej wody wylaną na waszą głowę i żebyście złapali takiej właśnie pokory i ochłonęli trochę przez moment i zastanowili się, czy na pewno to jest dla nas, a jeśli jest dla nas, to przygotujcie się na masę pracy i pieniędzy, którą musicie w to wszystko włożyć.
Natomiast później posłuchacie drugiej części naszej rozmowy i macie jak na tacy podane, słuchajcie, success story, czyli oczywiście inspirując się i robiąc to po swojemu, możecie z dużo większym prawdopodobieństwem teraz już odnieść ten sukces. Ja bym chciał jeszcze dotknąć jednego tematu, zanim będziemy kończyć, bo Kickstarter już mamy przerobiony, natomiast w zeszłym roku już, bo mamy 2021, również z sukcesem odpaliłeś zbiórkę drugiej części swojego komiksu.
Zgadza się.
Róża, a co chcesz wiedzieć?
Dokładnie tak.
I tam skorzystałeś z polskiej platformy, czyli wspieram to. I tutaj też, ja już zdradzając, 10 tysięcy, które chcieliście zebrać, czy też chciałeś zebrać, udało się zebrać 80, więc to jest przebicie.
95.
Już? Wow. No to mamy update, czyli 9,5 raza więcej niż jakby mieliście w planach, więc też w takim skrócie opowiedz, czym jest już, co chcesz wiedzieć i gdzie tutaj zauważyłeś może jakieś takie subtelne różnice w podejściu kickstarterowym i wspieramtowym?
Więc tak, no dwa różne produkty, bo z jednej strony to jest gra, z drugiej strony to jest komiks. W Polsce komiks jest jednak nadal uważany za coś takiego, no takie dziwne medium. To raczej dla dzieci, kto czyta, kto poważny czyta komiks.
To jest Kaczor Donald.
Tak. Relaks, jeżeli ktoś pamięta, jest w moim wieku, to mówi, a taki relaks, to co tam dziecko będziesz z tego czytał? Więc komiks jest raczej patronalizowany i trochę ma taką negatywną, taką przypiętą taką bardzo proste emocje, które za tym stoją, co oczywiście jest nieprawdą, komiks jest dziełem sztuki, bardzo ciekawym, zapraszam. Amerykanie zresztą dawno już temu na to wpadli, że muszą właśnie tą twarz komiksu zmienić, czy jakby postrzeganie.
No Marvel wystarczy powiedzieć, nie?
Tak, tutaj... ale też zmieni ich same nazewnictwo. Mówimy bardzo często o graphic novel. To jest coś innego niż komiks. Komiks to właśnie jest Catcher Donald. Graphic novel to właśnie może być bardzo poważna, często kierowana do osób dorosłych opowieść, która ma zupełnie też inną grupę docelową i w ogóle jest naprawdę ogromnie, ogromnie przepastne. Tak czy inaczej. Ja jestem po raz drugi, bo pierwsza część komiksu powstała w 2019 roku. Jest to komiks kierowany dla dzieci, które chcą poznać świat technologii i tak naprawdę to jest taki uśmiech w stronę osób dorosłych, które są w jakiś sposób też z tymi dziećmi związane, są ich, nie wiem, opiekunami lub też rodzicami. Ja chciałem przekazać między innymi to, że dzieci obecnie mają ogromny problem z światem zewnętrznym, dlatego że dorośli mają ten problem. Dzieci jeszcze większy, dlatego że dostają w młodym wieku telefony, konsole i teoretycznie szybko się z tym zapoznają, ale nie wiedzą, nie znają tych niebezpieczeństw, granic i tak dalej. W związku z tym chciałem stworzyć komiks, który będzie raz mówił o tych problemach, kwestii kodowania, kwestii właśnie serwisów społecznościowych, bezpieczeństwa i tak dalej, ale bez takiego moralizowania, które jest nudne i wzmaga u wszystkich takie poczucie, że to jest jakieś kolejne dydaktyczne, taki smrodek. Chciałem zrobić to na fajnym poziomie, z fajnymi ludźmi. W związku z tym w pierwszej części ja pisałem wszystkie teksty. W drugiej części zaprosiłem właśnie specjalistów, ekspertów.
Aleksandra Przegalińska tam się pojawia, Piotr Konieczny między innymi, więc to są kurczę twarze, osoby, które no, można powiedzieć topowa wiedza jakby w swoich dziedzinach,
tak,
prawda?
Janina Bąk, Martyna Sztaba, Piotr Łuj od VR-u. Znaczy jest tam 12-13 osób, ja też jestem autorem, ale powiedzmy, że nie jestem na tym poziomie tego eksperckości. Natomiast i uważam, że to było cwane, bardzo fajne z mojej strony. Z drugiej strony widziałem też potworną ekscytację po stronie ludzi, którzy się w to zgodzili, zaangażowali. Mogę też zdradzić, że powstanie wersja audio. Są już prace zaczęte, także będzie można posłuchać tego komiksu. Być może nawet z wykorzystaniem głosów oryginalnych samych ekspertek i ekspertów, więc super. To byłoby fajne dla mnie, bo byłoby to koronowanie wydania papierowego komiksu, plus jeszcze właściwie cała powieść dźwiękowa, tak należałoby to określić. Natomiast kampanię zacząłem od tego, że złożyłem bardzo jasną obietnicę tego, że zrobimy coś lepiej, szybciej, fajnie i będzie do tego więcej kontentu, to ludzie lubią, czyli że będzie więcej stron, będzie więcej lekcji programowania, bo też można dzięki temu komiksowi nauczyć się programowania w języku Scratch. No i to zadziałało. I ja na początek nie dysponowałem właściwie żadną bazą danych, w sensie nie miałem grupy docelowej, do której mógłbym się odnieść. Na zasadzie mam listę mailingową, biorę ją.
Tak, ci zakupili pierwszą część, teraz tak. Zaproponuję drugą, dlatego, to tak u ciebie nie było.
Tak, dlatego ponieważ ja wydałem tą pierwszą część z wydawnictwem Helion, które po prostu swoimi kanałami dystrybuowało i sprzedawało ten komiks.
Tradycyjnie, no po prostu.
Dokładnie
tak, wydawniczo.
Tak. Podpisałem umowę z wydawcą, wydawca wydał, ja otrzymałem bardzo małą część, 10% ceny okładkowej, w związku z tym i tyle. Ale nie mam żadnego dojścia do żadnej z osób, które tą pierwszą część kupiły. Także wykonaliśmy ogromną pracę, ja i Darek Skrzypkowski, mój partner biznesowy, z którym robimy między innymi tą kampanię, że stwierdziliśmy, że wiemy, do kogo chcemy trafić, jaką grupę sobie strzelamy, czyli ludzi z raczej większych miast zainteresowanych rozwojem, edukacją swoich dzieci, które mają trochę więcej w głowie niż to, żeby dziecko poszło do szkoły i wróciło, tylko że chcą, żeby to dziecko faktycznie poznało fajnie świat i zainteresowało się nowymi technologiami. No i zaczęliśmy do tych ludzi wysyłać oczywiście informacje reklamowe. No i tutaj podobnie jak na Kickstarterze, to jest ten element właściwie tożsamy. Musieliśmy wydać kilkadziesiąt tysięcy złotych na Wspieram To, żeby podczas kampanii na Wspieram To, żeby dotrzeć do tych ludzi, żeby oni nam zostawili 100 tysięcy. Więc bez pieniędzy na początek w ogóle by nam się to nie udało. Bez przygotowania, bez wymyślenia sobie grupy docelowej, zbadania tego, znowu tuningowania kampanii pod tytułem komu wysyłamy mailingi, jakie są obrazki, jakiego typu pokazujemy grafiki, wideo i tak dalej. Wszystko jest to ogromna praca. No i kampania polega też na tym, że właśnie pokazuje się postęp. Już jest 50 tysięcy, już jest 80 tysięcy. Hej, dorzućcie się ostatnie godziny, dopchnijmy, zróbmy
refleks. Przypomniał się pytanie, czy końcówka zbiórki to są zawsze te piki, że tak. Dużo osób wtedy się dorzuca?
Tak.
Zbliżając się deadline.
Ale to jest bardzo, bardzo prosto wyjaśnia, tego, że początek kampanii zawsze jest budowany na jakimś hajpie, na zasadzie, o, nieprawdopodobnie dziwna, nowoczesna, innowacyjna kampania, wtedy się zbiega jakaś grupa osób, po czym trwa, a końcówka jest momentem, kiedy już ludzie widzą, że kampania toczy się w dobrą stronę. Pamiętajmy, że to jest po prostu efekt bycia, chęci bycia w stadzie.
Społeczny dowód słuszności, tak, że jak ludzie się dorzucili, dokładnie to i
tak,
ja.
Dokładnie tak. Czyli na przykład pierwotnie powiedziałem, okej, wesprę ten komik za pomocą 15 zł, czy tam, nie wiem, kupię sobie jakiegoś PDF-a, ale pod koniec zostaje informacja ze samego serwisu, wspieram to, że są, nie wiem, 2 czy 3 dni do końca kampanii. Okej, klikam, wchodzę i widzę, wow, oni zebrali już 95 tysięcy złotych. No to ja, no to w takim razie tak, na pewno wydrukują, na pewno to dotrze, to już nie jest scam, bo widzę, jakie osoby tam pojawiają się i kto o tym mówi. W związku z tym, to ja, wiesz co, oprócz tego PDF-a, to ja też po prostu wezmę jeszcze, kupię sobie książkę albo może dwie.
Czyli można się dorzucić, czyli zwiększyć.
Tak, tak, można, można.
I na Kickstarterze można zmienić swój poziom pledge'a, jak to się ładnie określa. I tak samo tutaj, na wspieram. Także to jest gra psychologiczna, tak? Jak kampania dobrze idzie, powiem jeszcze coś fajniejszego albo gorszego. Na Kickstarterze bardzo dużo osób śledzi wyniki z dnia na dzień tego, jak kampania się rozwija. Jest taki serwis, nazywa się KickTrack i na nim po prostu jest taki ładny wykres każdej kampanii, nawet tych, które były historycznie. W związku z tym, jeżeli kampania spada, to ludzie odłączają się, po prostu kancelują swoje pledże. No i to widzieliśmy kilka razy podczas naszej kampanii, kiedy na przykład dochodziliśmy do pewnego momentu, kiedy na przykład ludzie, czy wam pójdzie dobrze, czy nie, to nie wiemy, ale pojedziemy z wami, ale wiecie co, to zostawimy was na chwilę, bo są jeszcze inne kampanie. Ludzie odchodzili od nas. Z jakiegoś dziwnego powodu nie widzieliśmy o tym i zaczynam spadać. Zaczęły być widoczne spadki i ludzie zaczynali po prostu uciekać. W związku z tym musieliśmy wtedy na przykład dosypać swoich pieniędzy, poprosić swoich znajomych, żeby kupili parę gier, dorzucić jeszcze więcej pieniędzy na reklamę, żeby to wyrównać. Broń Boże, żeby nie było nie było w dół. Jak jest w dół, to kampania może równie dobrze zjechać do zera. Tak samo było na Spiramto. Oczywiście w przypadku Spiramto nie ma tak rozbudowanej analityki zewnętrznej, ale też widać, czy to przybywa, czy nie. Natomiast powiem tak, no bycie w Polsce, posiadanie audytorium w moim wypadku budowanego od wielu lat, może nie jestem specjalistą od tworzenia komiksu, czy też robienia książek dla dzieci, no ale jestem osobą, która interesuje się technologiami, w związku z tym pod tym kątem mogę to obronić, więc to wszystko w moim wypadku zaprocentowało, że powiedziałem, okej, jestem taką osobą, robię takie rzeczy, jestem ojcem dwójki dzieci, dwójki córek, w związku z tym chcę zrobić o tym komiks. I to ludzie mi uwierzyli. No i mam nadzieję też, że kiedy dostarczymy za 2 miesiące już gotowy komiks wydrukowany, on znajdzie się w skrzynkach w InPoście, czy tam przyniesie kurier do drzwi każdej z tych osób, które wsparły nas. Oczywiście wrzucimy go też do naszego sklepu. Natomiast chcę oczywiście odpalić kolejną kampanię, no bo skoro nam się udało, skoro dowieźliśmy, skoro było 95 tysięcy osób, 95 tysięcy złotych zebraliśmy, no to kurczę, idźmy za ciosem i zróbmy kolejną, może komiks, może powieść dźwiękową, cokolwiek innego, ale dajmy tym ludziom powód do tego, żeby znowu u nas zostawili pieniądze. Więc dzięki tej serializacji można faktycznie budować swoje biznesy i dosyć szybko weryfikować je, czy ten pomysł, który my mamy, jest po prostu odpowiedni dla grupy docelowej.
Zebraliście 95 tysięcy. Ile musieliście włożyć w reklamę, żeby tyle zebrać?
25. No czyli tak. Prawie 1/4 poszła. Tylko znowu, gdybym to robił jednorazowo, powiedziałbym, że to są raczej pieniądze, bo pamiętajmy, 95 tysięcy to jest tak, to są pieniądze, które otrzymaliśmy z kosztami przesyłek, z kosztami produkcji. Czy to nie jest tak, że ja otrzymałem 95 tysięcy złotych? Teraz odejmijmy od tego koszt drukowania, koszt wysyłki, koszt przetransportowania między...
No, wyprodukowania
i transportu.
Z tego
zostanie może 10-15%, taka jest realna marża. Ja mam, ale jeżeli będę miał zebraną tą grupę, która powie, hej, dowieźliście, dziękujemy, to się fajnie czyta, widzimy w tym wartość i teraz powiem, wiecie co, no to teraz robimy komiks, który będzie kosztował 2 razy tyle. Okej, ja wam daję te pieniądze, bo już wiem, że potrafiliście raz zrobić, drugi raz i trzeci raz na pewno wam zaufam. Więc na tym polega gdyby sens. Jeżeli chcecie zrobić coś jednorazowo, crowdfundingowo, zapomnijcie o tym, że to jest na pewno wam wypali. Jeżeli macie pomysł na kilka produktów i chcecie robić coś przez długi okres czasu, crowdfunding jest dla was dobrym narzędziem.
Długi ogon. Dokładnie. Tak się też mówi na to, nie? No super. To ja w ogóle mam jeszcze 100 pytań, ale nie możemy dłużej siedzieć, bo to będzie strasznie długie, ale ja sobie myślę, że może jeszcze uda nam się po prostu kiedyś Artura zaprosić,
tak,
żebyśmy mogli jeszcze pogadać, bo no nie mogę zadawać tych pytań, bo to już jest, która to już jest godzina, ale zadamy te dwa pytania, które klasycznie na koniec naszego programu zadajemy gościom. Kamil, ty pierwszy?
Dobra.
Ty pierwszy.
W takim razie poprosimy ciebie, żebyś polecił nam, naszym słuchaczom lekturę, literaturę jakąkolwiek, z jakiejkolwiek półki, literatura dosyć szerokie pojęcie, które możemy przeczytać. Po prostu.
Możemy przeczytać. Ja faktycznie mało czytam literatury branżowej, tak, którą by, podejrzewam, by się po mnie ludzie
spodziewali. Ale może coś, co cię inspiruje.
Wiesz co, właśnie to chciałem powiedzieć, że mało czytam, bo nie mam na to czasu, wolę czytać rzeczy, które bardziej mi rezonują, w związku z tym mało czytam biografii, jakby nie wchodzę w jakieś klimaty pod tytułem, że strasznie się zagłębia jakiś temat. To jednak uważam, że zawsze mam na to czas. Mogę sięgnąć na półkę, do Kindla i przeczytać. Natomiast powiem, że mi totalnie rozwaliło zeszłym roku książka, którą przeczytałem. Na zasadzie właśnie patronatu, na którym objąłem patrona, dostałem to od wydawcy. O, jest dobra. Nazywa się Mindfuck, czyli jest to historia gościa, który był wewnątrz Cambridge Analytica i tworzył ją de facto. I to jest człowiek, który opisał cały proces od początku, kiedy on był w to zaangażowany, żeby było jasne. Facet, który jest bodajże Kanadyjczykiem, jeżeli dobrze pamiętam, który przyleciał potem do Wielkiej Brytanii, jest gejem, w związku z tym jeszcze ma ten problem tożsamościowy, duże miasto, które mu w tym pomagało, natomiast finałowo wylądował w środku towarzystwa, które było mega ultraprawicowe i raczej nie patrzyło na niego zbyt dobrze. Facet jest hakerem, można powiedzieć o nim wszystko, ale nie to, że nie ma głowy na karku i opisał od początku do końca całą podróż Cambridge Analytica z bardzo dużymi ilościami takich pasusów związanych z socjologią i psychologią. I powiem wam, że mnie to przeraziło. Znaczy, przeraziło mnie dlatego, że znałem tą historię. Ja wiedziałem, co tam się wydarzyło. Ale kiedy on opisywał rzeczy związane z rządem, to znaczy reakcjami rządu na to, kiedy oni przychodzili i mówili wcześniej, hej, ci ludzie rozwalają systemy demokratyczne w Europie. Zróbcie coś z tym. Nie macie dowodów, co to w ogóle są, takie przesądy. Amerykański rząd nie był zainteresowany, europejski rząd nie był zainteresowany. Post factum, kiedy już wszystko zostało powiedziane, upublicznione, słynna rozmowa szefa Cambridge Analytica w knajpie, gdzie on się chwalił, że są w stanie wywołać pucz, postawić prostytutki, właściwie no, zrobić wszystkie najgorsze rzeczy,
żeby skompromitować. No tak, to oni w Afryce udało
dokładnie
się zrobić.
Został nagrane przez bodajże Channel 4, przez stację telewizyjną i opublikowane, upublicznione. Wszystkie media społecznościowe wypierały się tego i twierdziły, że one nie mają w ogóle na to wpływu. Mark Zuckerberg wiele jeszcze miesięcy po Cambridge Analytica mówi, że on nie widzi w ogóle w sobie żadnego źródła winy, co ma biedny zrobić. A pisał to gość, który został oczywiście bardzo mocno walnięty po głowie za to wszystko, co robi. Zresztą on się tego nie wypiera, ale książka ewidentnie powstała po to, żeby opisać tą całą procedurę. Natomiast tak, uwierzcie mi, ja czytam wiele artykułów na ten temat i naprawdę ciężko mnie zadziwić. Natomiast kiedy zebrało się to wszystko do kupy i tam są bardzo ważne ślady na ingerencję rosyjskich służb, Rosji, taki po prostu wiecie, na poziomie naprawdę możemy kupować reklamy na Facebooku i targetować ją w ten sposób, żeby na przykład wyborcy Hillary Clinton byli przekonani, że ona gwałci i zabija i zjada w pizzerii w podziemiach ludzi. Zróbmy to. I nikt nie ma z tym problemu. Ani Facebook, któremu się to mówiło. Hej, ci ludzie kupują za ruble te reklamy. Już nawet nie można mieć lepszego śladu, tak? Już żadni hakerzy Rosji. Ludzie ze służb rosyjskich kupują za ruble. Robią z was idiotów.
Ojejku, Pizzagate wydawało mi się tak absurdalne, ale tak, ale to, widzisz, tak to siadło.
Poczekałeś do 2021 roku i człowiek żub w Senacie wjechał cały na biało.
Tak jest.
W związku z tym to jest taka lektura, polecam. Mindfact, nie pamiętam tego dopisku, tam jest jak rozwalić demokrację, natomiast książka, która mnie przeorała. Ja mówię, uważałem siebie za specjalistę, znawcę i czytałem dużo. Co to ja nie wiem o tym, jak to robić właśnie rzeczy związane złe, jak łypanizować, jak tworzyć z mediów społecznościowych broń. Natomiast ta książka mnie rozwaliła, bo gość opisywał to od strony takiego insiderskiej, która no, pokazuje bezradność wszystkich służb, rządów, mediów, nadzorców różnego typu, którzy powiedzieli, kurczę, no co my mamy teraz z tym zrobić, tak? No Trump jest wybrany, no to co z tego, że była ingerencja służb, ale no jest wybrany w demokratycznych wyborach, tak? No Brexit odbył się demokratycznie, co my możemy zrobić? Kiedy były dowody na to, że są ślady, które mówią wprost, wzięli Cambridge Analytica, dodali pewien know-how swój lokalny i wyprowadzili jeden z większych krajów z Europy. Czy to jest coś, co może się powtórzyć dalej? Oczywiście. Jak to zrobić? Trzeba użyć mediów społecznościowych. Co trzeba zrobić? Sprowadować zmianę, żeby nie można było tego. No ale jak to mam ingerować my, państwo, w prywatne firmy? W związku z tym to jest taka lektura, która jest nie dość, że bardzo ważna z punktu widzenia tego, co się stało z Brexitem, czy z Trumpem. Obecnie już mam nadzieję, że już na pewno eksprezydentem, ale na pewno się jeszcze będzie...
Dziewięć
dni? Tak. Natomiast to, co będzie jeszcze z mediami społecznościowymi, działo się w najbliższych czasie. Bo to, czego się dowiedzieliśmy ostatnio, w ciągu ostatniego tygodnia, no to jest to, że szef prywatnej spółki, w tym wypadku mówię i o Facebooku, i o Twitterze, może wyłączyć prezydenta Stanów Zjednoczonych. Czy rozumiecie to? Okej, okay, możemy tego gościa nie lubić, możemy uważać, że jest wariatem i kretynem, ale pomyślmy, że na czele tej spółki prywatnej stoi osoba, która na przykład nie lubi jednak na przykład drugiej opcji politycznej. to my byśmy wtedy nie wyli tutaj, nie mówili, jak to jest możliwe, żeby takie osoby były uciszane przez jakąś firemkę. A to się dokonało. To jaka to jest demokracja?
Artur Kurasiński, jak wam będzie polecał etykietę płatków śniadaniowych, to z pewnością ją przeczytacie, zapewniam was.
No tak, ale no właśnie to dlatego też Artura zaprosiliśmy, bo no w zasadzie to ta książka niech będzie już takim rozwinięciem też tego, co możecie zobaczyć na Netflixie, czyli Social Dilemma, od tego sobie zacznijcie, o ile jeszcze ten temat nie jest wam znany, to też polecaliśmy wcześniej. No dobrze, no i ostatnie pytanie. Chciałbym, żebyś polecił naszym słuchaczom jakąś aplikację, jakieś rozwiązanie webowe, smartfonowe, najlepiej, żeby było darmowe, które gdzieś się pomaga tobie zorganizować, prowadzić twoje biznesy i które możesz polecić tak, że mogę sobie wyjść ze studia, zainstalować i zacząć korzystać.
To polecę dwie. Jedna się nazywa kalendarz, po prostu najbanalniejszy wasz kalendarz, który macie albo natywnie. Ja bez takiego rozwiązania nie potrafię już żyć, dlatego że tam mogę przypiąć sobie na przykład wideorozmowy i naprawdę idąc, za chwilę mam właśnie jakiegoś kola i już z poziomu kalendarza on mi przypomni o tym, że on jest, jeszcze kliknę w niego, otworzy mi się okienko i sobie pogadam. I ja jestem bardzo chaotycznym człowiekiem, natomiast kalendarz jest dla mnie, żółte karteczki tak oczywiście, ale ile ich można mieć na ekranie poprzypinanych, natomiast kalendarz daje mi to wolność, że ja naprawdę o wielu rzeczach nie muszę pamiętać. Mam je wbite nawet historycznie, także banalna aplikacja, naprawdę, jedna z takich najbardziej banalnych, natomiast dla mnie robiąca ogromną robotę. A druga to jest Blik. Mam nadzieję, że to nie jest jakaś kryptoreklama, natomiast Blik jest dla mnie rozwiązaniem, które jest nieprawdopodobnie wygodne. Ja rozumiem, że ludzi się dzielą dwie grupy. Ci, którzy nie korzystali z Blika i ci, którzy są fanatykami, dlatego że to jest rozwiązanie, którego ciężko jest opisać, jak gdyby, co ono zmienia. Ono dla mnie zmienia to, że ja naprawdę zautomatyzowałem zakupy na przykład w niektórych moich ulubionych księgarniach i dużych serwisach e-commerce'owych, dlatego że spięcie Blika z na przykład dostarczeniem tego mi do paczkomatów powoduje, że ja przestaję w ogóle myśleć o całym transporcie. W sensie mówię, chcę kupić książkę, automatycznie płacę z poziomu bardzo szybko, nie muszę pamiętać karty, pinów, niczego. Wbijam to wartość przez Blika albo wręcz nawet mogę.
Zapamiętasz przeglądarkę i wtedy
dokładnie. Bez kodu. Więc mówię, on tylko mówi tak lub nie, tak, potwierdzam i tyle. I cała procedura dzieje się już poza mną. Więc Blik dla mnie jest takim rozwiązaniem, które mi naprawdę mnóstwo czasu oszczędza. Przestałem pamiętać dostępy do moich banków, mam to wszystko w jednym miejscu. A żeby było śmieszniej, to chyba jest pierwszy przykład na to, jak polska branża bankowa wzięła się do kupy, bo to jest koalicja różnych banków. No nie to działa prawda, tylko w jednym, tylko to jest wiele banków. W związku z tym fajny pomysł i w końcu ktoś wpadł na to, żeby właśnie walczyć z różnymi innymi aplikacjami spoza Polski. I ja jestem bardzo zdziwiony, dlaczego Blik właściwie nie jest, nie wiem, wszędzie, jest aplikacją narodową do płatności, bo jest naprawdę tak dobry, wszystkim jest wygodny.
Cieszę się, że w końcu ktoś to powiedział, dlatego że jestem fanatykiem Blika po prostu chyba od jego rozpoczęcia. Pamiętam jeszcze, jak on raczkował dosłownie i zastanawiałem się, czemu wy nie macie płatności Blika, przecież to jest świetne. I teraz naprawdę tak chyba w ciągu ostatnich 2 lat to tak bardzo mocno wybiło, że zaczęło się to automatyzować, zaczęło się wszystko spinać ze sobą. Odkąd to się zaczęło spinać, stało się to jeszcze lepsze po prostu, więc ja też nie chcę robić kryptoreklamy, więc
tak, ale
chciałbym, żeby ktoś nam za to płacił, ale nikt nam nie płaci.
Ja się odezwę do Blika, ale drodzy kierujący Blikiem, jeszcze płacenie Blikiem w sklepach jest mniej wygodne niż płatność kartą. Zróbcie coś z tym i wtedy prawdopodobnie nasza audycja będzie się nazywała Przekuć w Blik.
Artur Kurasiński, Przemek Krawczyk.
Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy wam. Wpadajcie na newslettera Artura, gdzie ta wiedza jest podawana z regularną częstotliwością i tam możecie sobie poczytać. I do zobaczenia, do usłyszenia za 2 tygodnie.
I Kamilku, nikt mnie nie przedstawił znowu.
No bo ty się zawsze sam przedstawiasz.
No i widzisz, no i tak wyszło.
Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.